Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl. Volkswagen.
Nobody Knows, tym fragmentem, który znalazł się w zwiastunie wchodzącego właśnie do kin najnowszego filmu Jana Komasy, Boże Ciało. Rozpoczynamy nasz kolejny podcast, Twój Weekend. Agnieszka Friedrich, witam.
Malwina Zaborowska, także obecna, natomiast nikt nie wie tyle o filmach, co nasza kulturalna Kasia.
No właśnie.
Katarzyna Sobiechowska-Szuchta, a także witam, dzień dobry i bardzo dziękuję, dziewczyny.
Kasiu, wiemy, że ty jesteś zachwycona filmem Jana Komasy.
Bo to jest bardzo mądry film, bardzo chrześcijański, słuchajcie, naprawdę, kto może, niech zobaczy. To jest film o poszukiwaniu duchowości, o winie, o przebaczeniu. Kino jest bardzo uniwersalne, a sposób opowiadania jest w nim prosty i wiarygodny. Nikogo nie obraża i nikogo nie wyśmiewa.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Nie każdy z was się zapyta, po co tu jesteśmy? Dlaczego tu jesteśmy? Jesteśmy po to, żeby sobie coś przypomnieć, coś ważnego. Każdy z nas jest kapłanem Chrystusa.
Kasiu, warto przypomnieć, że ta historia jest oparta na prawdziwych wydarzeniach.
Mateusz Pacewicz, autor scenariusza tego filmu, napisał najpierw reportaż o chłopaku, który udawał księdza. Główny bohater filmu, Daniel, przez to, co zrobił w przeszłości, trafił do poprawczaka. I tam się zmienił dzięki charyzmatycznemu, świetnemu księdzu Tomkowi. Słyszeliśmy fragment mówiącego te słowa ważne Łukasza Simlata. On właśnie gra księdza Tomka. Ale Daniel nie może sam zostać księdzem, bo prawo na to nie pozwala po prostu. I kiedy nadarza się taka okazja, gdzieś w małej miejscowości, gdzie ma zacząć pracę w stolarni, po wyjściu z poprawczaka, zaczyna udawać księdza. Część mieszkańców tej miejscowości to są bardzo poranieni ludzie, których dzieci zginęły w strasznym wypadku samochodowym. Jan Komasa opowiada więc nam historię po pierwsze odrzuconego chłopaka, który trafia do społeczności takich właśnie odrzuconych ludzi. Robi to w bardzo przejmujący sposób, ale jest w tym filmie również wiele humoru.
Element kontaktu z publicznością, z tym trafieniem do widza poprzez humor, poprzez wyraziste postaci, wciągający wątek, lekko gatunkowy, bo też starałem się w Bożym Ciele trochę użyć takiego kina detektywistycznego, w którym szukamy odpowiedzi na pewne rzeczy, których nam nikt nie chce powiedzieć, to powoduje, że obtaczamy nasz film taką słodką galaretką i w niej można zawrzeć jakąś gorzką pigułę, ale ta słodycz, bardzo zawsze ją lubię w filmach, dlatego i w Sali Samobójców w Mieście 44 starałem się, żeby te filmy były atrakcyjne. Natomiast, żeby zawierały gorzki środek. No i tak jakoś tak rozumiem kino.
Boże Ciało miało światową premierę na festiwalu w Wenecji. Tam dostało, przypomnijmy, 2 nagrody. Później była Gdynia i 10 nagród, w tym publiczności i dziennikarzy.
Przypomnijmy też, że ma być serial. Chcą go nakręcić Amerykanie.
A tuż przed Gdynią komisja oscarowa wybrała ten film jako naszego kandydata do oscarowej nominacji w kategorii najlepszy film międzynarodowy. Do ubiegłego roku ta kategoria nosiła nazwę najlepszy film nieanglojęzyczny, tak, i wiemy już, że będzie miał 92 kontrkandydatów.
No właśnie, wśród nich jeszcze do zobaczenia w kinach Parasite, koreańska tragikomedia, która na nasze ekrany weszła, przypomnę, 3 tygodnie temu.
Jeśli ktoś jeszcze nie widział, gorąco polecam. Przypomnę, że Parasite to zdobywca tegorocznej Złotej Palmy w Cannes.
W dużym skrócie, Malwino, o czym ten film?
No, śledzimy tu losy biednej koreańskiej rodziny. Bohaterowie ledwo wiążą koniec z końcem, aż wpadają na pomysł przekrętu doskonałego. Na czym on polega, nie zdradzę, natomiast mogę powiedzieć, że dochodzi do zderzenia dwóch światów. Świata ludzi biednych ze światem ludzi zamożnych, wręcz opływających w luksusy. I nawet to spotkanie na początku jest zabawne, ale z minuty na minutę przeradza się w tragifarsę.
No i przypomnijmy, że akcja filmu toczy się we współczesnym Seulu.
Tak, ale jest to kino bardzo uniwersalne. To trochę taka panorama współczesnego świata, pokazująca brzydką stronę kapitalizmu. W wielkim skrócie to film o tym, jak jedni mają wszystko, a inni nie mają nic.
Ale też trochę o tym, prawda, jak udajemy przed innymi kogoś, kim absolutnie nie jesteśmy.
Też
powiedzmy
o tym,
jeszcze o wielogatunkowości tego filmu, bo to jest również jego ogromna zaleta.
Jasne, twórcy bardzo zgrabnie połączyli konwencje. Mamy tu i elementy czarnej komedii, i dramatu psychologicznego, i społecznego. Wreszcie robi się z tego film akcji, thriller wręcz. I to przechodzenie z jednego gatunku w drugi następuje bardzo płynnie, nie jest to sztuczne. To, co mi się jeszcze podoba w tym filmie, to, że jest to kino poruszające trudne tematy na wielu poziomach, ale wcale nie jest jakieś trudne w odbiorze, tylko nadal to kino popularne, w dobrym słowa tego znaczeniu.
Powiedziałabym, że trochę w stylu Pulp Fiction, prawda? Tarantina.
Tak. Jak najbardziej.
O oscarową nominację powalczy też wchodzący w ten weekend do polskich kin film rosyjski zatytułowany Wysoka Dziewczyna.
Nie mylmy z serialem o tym samym tytule, który we wrześniu miał swoją premierę, prawda?
Film Wysoka Dziewczyna wyreżyserował, na to warto zwrócić uwagę, Kantemir Bałagow,
który zainspirował się reportażem autorstwa Swietłany Aleksijewicz, laureatki Literackiej Nagrody Nobla w 2015 roku.
No to przypomnijmy może fragment wywiadu, którego tobie, Malwino, i Maciejowi Nyczowi udzieliła kiedyś Swietłana Aleksijewicz.
No tak, już minęło trochę czasu. Rozmawialiśmy z nią w 2015 roku, tuż po ogłoszeniu, że jest laureatką Literackiego Nobla. Aleksijewicz gościła wtedy w Krakowie podczas festiwalu Konrada. Mówiła nam m.in. o tym, jak zbiera materiały do swoich reportaży i że rozmawiała już z tysiącami osób, których wspomnienia stanowią trzon jej książek.
Ja nie wszystkich imię kontakty.
Nie ze wszystkimi utrzymuję kontakty, ale są tacy, z którymi się przyjaźnię.
No z niektórymi drużą, no k сожалению.
Niestety wielu bohaterów moich książek, takich jak Wojna nie ma w sobie nic z kobiety i Czarnobylska modlitwa, już nie żyje. Cieszy mnie to, że pozostały ich głosy. Ja pamiętam te głosy.
Właśnie wspomniana przez Aleksijewicz Wojna nie ma w sobie nic z kobiety zainspirowała Kantemira Bałagowa do nakręcenia tego filmu, który wchodzi właśnie do naszych kin. Malwina, ty widziałaś już Wysoką Dziewczynę. Jakie są twoje wrażenia?
Tak, widziałam i uważam, że jest to seans obowiązkowy. Naprawdę polecam. Fabuła Wysokiej Dziewczyny rozgrywa się w Leningradzie, tuż po zakończeniu II wojny światowej. W czasie, gdy miasto podnosi się po trwającym 2,5 roku oblężeniu, podczas którego zginęło 1,5 miliona osób. To nie jest obraz stricte wojenny, nie ma w nim scen batalistycznych, co nie przeszkadza jednak w tym, by tę grozę wojenną poczuć. To film opowiadający o próbie powrotu do normalności. Jak żyć po doświadczeniu wojennej traumy, jak wypełnić pustkę po tych, którzy zginęli. I nad tym zastanawiają się główne bohaterki filmu, członkinie radzieckiej armii, tytułowa Tyczka i jej przyjaciółka Masza.
No to chyba rzadkość w kinie, by wojna była ukazywana z perspektywy kobiet, Malwino.
Tak, i z pewnością tym ten obraz się wyróżnia. Zazwyczaj oglądamy filmy, które przecież ukazują wojnę z perspektywy bohaterskich mężczyzn. Mieliśmy też takie obrazy, które ukazywały wojnę z perspektywy dziecka, jak choćby wstrząsający radziecki film Idź i patrz. Tutaj reżyser oddaje głos kobietom i pokazuje, że nie tylko rany odniesione na polu bitwy są bolesne. Ale oczywiście ten film warto wybrać z wielu innych powodów. Trzeba tu wspomnieć o świetnie napisanych dialogach, wybitnej grze aktorskiej. Przede wszystkim Wiktorii Miroszniczenko.
Powiedzmy jeszcze o stronie wizualnej, bo ona też jest szalenie istotna w tym filmie, prawda?
Tak, to zdecydowanie jedna z najmocniejszych stron filmu Bałagowa. Film jest utrzymany w nieco teatralnej konwencji. Większość ujęć powstała w zamkniętych pomieszczeniach. To powoduje takie poczucie odrealnienia sztuczności powojennego świata. Zadbano o każdy kadr, o każdy rekwizyt. Jest to wielka uczta dla oczu. Najpopularniejszym filmem weekendu będzie, tak jak prawie wszędzie, Joker, o którym szerzej opowiadałyśmy w naszym poprzednim podcaście. Film ma już na koncie najlepsze weekendowe otwarcie w październiku. 93 miliony dolarów w Stanach i ponad 230 milionów dolarów na świecie. Między innymi o tym będzie mówił w swoim najnowszym podcaście Wielkie Pieniądze, Wielki Świat dziennikarz RMF FM Michał Zieliński, który jest z nami w studiu.
Can you introduce me as Joker?
Kto to powiedział?
Nie wiem.
Ja też nie wiem, ale wiem, że będę mówił o światowym przemyśle filmowym. Będzie o gustach widzów.
Zdecydowanie komedie.
Ja najbardziej horrory lubię oglądać.
Komedie biograficzne jakieś.
Lubię jakiś science fiction przygodowy.
I o tym, jak te gusta się przekładają na przychody i zyski filmowego przemysłu. Mój podcast ma premierę w soboty, ale nie ujawnię chyba żadnej tajemnicy, jeśli powiem już teraz, że zdecydowanie najlepiej sprzedaje się taki gatunek. Pewnie to nie jest twój ulubiony.
Zdziwiłbyś się.
Wiesz, kto to jest Kapitan Marvel? Umiesz coś opowiedzieć o Czarnej Panterze?
Wiem co, nieco, ponieważ mam siostrzeńca. Aha. W wieku 10 lat.
Czyli wszystko się zgadza. Bo hitem wszechczasów jest kojarzona przez chyba wszystkie dzieciaki świata saga o superbohaterach.
Kojarzymy! To był wszystkie 6 kamień w nieskończoności.
Wiesz, że jak masz 6 kamieni nieskończoności, możesz zniszczyć świat?
Nie chcę niszczyć świata.
Poza tym skąd wziąć 6 kamieni nieskończoności w dodatku? O fenomenie globalnego kina porozmawiam w swoim podcaście z profesorem filmoznawstwa Marcinem Adamczakiem.
Jedna z klasycznych koncepcji mówi o tak zwanych opowieściach transmedialnych, jako tym, co współcześnie buduje audytorium filmowe, ale opowieściami transmedialnymi były przecież właśnie i mitologia, i Biblia, i szereg innych klasycznych tekstów kultury.
A ja wiem, że w twoim podcaście będzie też o tym, dlaczego gwiazdy kina będą zarabiać mniej i czy ludzie będą chodzić do kina w połowie wieku.
Tak jest. I tak jak we wszystkich prawie odcinkach podcastu, będzie również o Chinach. Starałem się tego uniknąć, ale jak się okazuje, to niemożliwe. A jeśli mowa o Chinach, to nawiasem mówiąc, Jokera tam nie wpuszczono. Dlaczego? Zapraszam do słuchania mojego podcastu.
My również zapraszamy. Podcast Wielkie Pieniądze, Wielki Świat.
A najlepsze kino z całego świata będzie od tego weekendu w Warszawie, w jednym miejscu. Mm-hmm. Zaczyna się 35. Warszawski Festiwal Filmowy. Jest mnóstwo premier i światowych, i międzynarodowych, i europejskich.
A w konkursie, Kasiu, głównym 3 polskie akcenty.
Pan T. Marcina Krzyształowicza z powracającym do kina Pawłem Wilczakiem w głównej roli. Proceder Michała Węgrzyna o raperze Tomku Hadzie, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach. I Dolina Bogów, film bardzo artystyczny. Film Lecha Majewskiego z Johnem Malkowiczem w roli najbogatszego człowieka na świecie. Na Warszawskim Festiwalu Filmowym będzie można zobaczyć też polskich aktorów, co ciekawe, grających w zagranicznych produkcjach. I rozmawiam o tym ze Stefanem Laudynem, szefem tego festiwalu.
W japońskim filmie, który wyreżyserował Kei Ishikawa, pod tytułem Słuchaj Wszechświata, w roli jurora konkursu pianistycznego Andrzej Hyra. Proszę bardzo. A z kolei w filmie Stan wyjątkowy Vinko Bresciana z Chorwacji mamy pana Daniela Olbrychskiego, który gra prezydenta Chorwacji. Pan Daniel, jak odpowiadał mi reżyser, tak wczuł się w rolę, że podczas zeszłorocznego mundialu, kiedy Chorwacja wygrywała, zachowywał się jak prezydent, a po przegranym finale zadzwonił do reżysera i powiedział tak: przegraliśmy, ale byliśmy lepsi.
Filmy można oglądać w kinotece, w multikinie Złote Tarasy i jak zawsze na festiwalu będzie można spotkać się z twórcami. Rozumiem, że to jest również ważna część festiwalu.
Oczywiście,
oprócz tego, że oglądamy, to
tak.
Rozmawiamy.
To jest unikalne doświadczenie. Możemy przyjść do kina, obejrzeć film i zaraz potem spotkać się z twórcami. U nas nie ma jakichś, nie wiem, barier ochronnych, ochroniarzy i tak dalej. Każdy może porozmawiać.
Przeglądałam katalog festiwalu i znalazłam zdjęcie dwóch znanych artystów w szlafrokach.
Też
to jest kadr z komedii, słuchajcie, Talasoterapia. Ja wiedziałam, że ten kadr zwrócił uwagę. A główne role w Talasoterapii to będzie film na zamknięcie festiwalu. Grają pisarz Michel Houellebecq i aktor Gérard Depardieu.
Grają siebie. Grają dwóch panów w średnim wieku, którzy znaleźli się w luksusowym spa nad brzegiem morza. I jest to spa o takim jakby podwyższonym reżimie. Kto z państwa był kiedyś w sanatorium, to wie, o czym mówię.
My dwie panie z Malwiną mówiłyśmy już w jednym z poprzednich podcastów, że byłyśmy u wód w Lądku Zdroju.
Ja nie byłam w uzdrowisku, ale film zapowiada się rzeczywiście świetnie. Mógłbym nosić pod tytuł Dwóch panów w szlafrokach. Mm-hmm. Do zobaczenia na Warszawskim Festiwalu Filmowym.
Kasiu, a wiesz, że to staje się tradycją podcastu Twój Weekend. Znów zapytam cię, czy byś pobiegła?
Oczywiście, żebym pobiegła. Chociaż nie, może odpowiem tym razem inaczej. Zależy na jakim dystansie.
Czuję, że chodzi o niedzielny 6. PZU Krakowia Półmaraton Królewski.
21 kilometrów?
Tak jest.
To ja to dam radę oczywiście. No jasne, przecież wiecie.
Dla biegaczy oczywiście ważne jest przygotowanie, ale także pogoda. Temperatura nie może być się za wysoka, ani za niska.
Około 12-14 stopni byłaby optymalna. Wydolnościowo najlepsza jest około 8, no ale to trochę niektórzy już marzną, szczególnie ci, którzy dłużej biegną. Dlatego myślę, że takie 12-14 stopni i bezwietrznie byłoby na pewno czymś, co pomoże wszystkim osiągnąć bardzo dobre rezultaty, a myślę pobić rekord trasy.
O czym mówił nam Grzegorz Sudoł, trener z AZS AWF Kraków Masters.
A ja spojrzałam właśnie na pogodową mapę. Agnieszka, tak? Malwino, w niedzielę u was w Krakowie 23 stopnie, a u mnie w Warszawie nieco chłodnie, ale także bardzo dużo słońca.
Super. Będzie pięknie. Dodam jeszcze, że meta tegorocznego Krakowia Półmaratonu w Tauron Arenie.
Tak jest, biegaczom w Krakowie oczywiście kibicujemy, głośno ich dopingujemy. W Bydgoszczy wybrałam, słuchajcie, bardzo widowiskową imprezę. No i tam też liczą na publiczność.
Która zagrzeje do walki naszych zawodników, będzie ich aktywnie wspierać i dopingować, także myślę, że wyniki mogą paść jeszcze lepsze.
Dobre wyniki w głowach, uwaga, strongmanów.
A w mięśniach.
W samozaparciu.
Wszystko ważne podczas zawodów Pucharu Polski Strongman. To w sobotę przy okazji sportowych dni otwartych w Wyższej Szkole Gospodarczej gospodarki w Bydgoszczy. Jedną z konkurencji będzie, uwaga, podnoszenie samochodu marki Porsche na czas.
Tak, mamy specjalną platformę, na którą wjedzie samochód marki Porsche i będziemy podnosić ten samochód w martwym ciągu. Czyli po prostu samochód wjeżdża na platformę, ustawiamy zawodnika w odpowiednim miejscu i zawodnik ma za zadanie jak najwięcej razy podnieść ten samochód w ciągu 75 sekund.
Kasiu Malwino, jak wam się wydaje, ile razy można podnieść Porsche w ciągu 75 sekund? Słownie, w minutę i jej 1/4?
Nie, ja nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na zadane pytanie, podobnie jak na pytanie na przykład o średnią ważoną, też nie jestem w stanie udzielić odpowiedzi na to pytanie.
Ja niestety też nie umiem odpowiedzieć. Może zapytam któregoś z kolegów.
Mariusz Maryn Dąbrowski, organizator zawodów w Bydgoszczy, nas oświeci zatem.
No, myślę, że tutaj w 75 sekund przyzwoitym wynikiem będzie pomiędzy 10 a 15 powtórzeń. Kiedyś zrobiłem 13 razy, także jestem z tego wyniku zadowolony. Wiadomo też, samochód samochodowi nierówny, ale tutaj będziemy mieli naprawdę fajne autko, także doda troszeczkę pikanterii ta ekskluzywna wersja Porsche.
Porsche, no proszę.
Ekskluzywna wersja dodająca pikanterii.
Dla smaczku Malwino dorzucę jeszcze dwie niebywałe konkurencje. Przenoszenie na plecach malucha, czyli ważącego bagatela około 400 kg Fiata 126P, a także przeciąganie tira do tego ostatniego zadania. Strongmeni przygotowują się już latami.
No tutaj naprawdę jest bardzo długa droga. Żeby przeciągnąć tira, który waży 16 ton, trzeba już naprawdę kilka lat dźwigać, trenować sporty siłowe. Nie jest to łatwe, ale bardzo widowiskowe i na pewno ludziom się to spodoba.
A komu spodobają się gorsety, koronki, koroneczki? Po tej sile muskulatury nadajemy dla kontrastu lekkości. Kasiu, odwiedzając Cię w stolicy, wybrałybyśmy się z pewnością z Tobą na Warszawski Festiwal Filmowy, o którym wspominałaś wcześniej.
Rozumiem, że chcecie mnie teraz zainteresować czymś, co się dzieje w ten weekend w Krakowie.
Oczywiście.
Tak, zabrałybyśmy Cię, tak, gorsety. Zabrałybyśmy Cię na pokaz mody niewymowne. Historia bielizny od 1800 do 1950 roku.
Oczywiście, zanim przekroczyłabyśmy te
warunki. Oczywiście, warunek, w tych koronkach, jasne. Maraton w niedzielę, a co konkretnie i gdzie konkretnie zobaczyłabym w sobotę?
W gmachu Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego Soku. Publiczność zobaczy, jak mówią organizatorzy, to co dawniej było barierą chroniącą drogi jedwabie przed nieczystym ciałem, podtrzymywało kilogramy koronek i nadawało sylwetce pożądany kształt.
Modelki nie tylko zaprezentują modę z dawnych dekad, ale i wprowadzą w atmosferę dawnej epoki dzięki aktorsko-tanecznym scenkom. Całość poprowadzi retrodancer.
Tancerka szkoły tańca Jane Austen, członek Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej i Kostiumingu Krynolina, entuzjastka wiktoriańskiej kultury i samozwańcza krawcowa.
Świat koronek, falbanek, gorsetów i pończoszek otworzy się przed Wami w sobotę podczas krakowskiego retro weekendu. Po pokazie będzie chwila na zdjęcia, rozmowy i powzdychanie nad tymi dawnymi, pięknymi czasami.
A pozostając jeszcze w klimacie retro, w niedzielę spacer po międzywojennym Krakowie.
A ja bym jeszcze chciała, nawiązując do twórczości retrodancer, o której przed chwilą wspominała Malwina, pozostać w klimacie robótek wszelakich. Miałam jeszcze do niedawna dziewczynę wydzierganą przez siebie sukienkę. Może nie była taka zwiewna, taneczna, ale jak to mówią małe dziewczynki, fajnie się kręciła, a zrobiłam ją sobie na drutach, pochwaliłam się.
A ja do tej pory mam uszyty przez siebie na zajęciach praktyczno-technicznych fartów. Słuchajcie, nie rozleciał się, choć to minęło już naprawdę kilkadziesiąt lat i wciąż się kręci ze mną w kuchni. Bardzo pomaga i w ogóle się ma kieszonkę, do której można zawsze włożyć coś.
Zazdroszczę tych zdolności wam, dziewczyny, bo ja niestety ani nie szyję, ani nie szydełkuję. Nie mam do tego cierpliwości, ale mam na szczęście mamę, która lubi dziergać na drutach, więc dzięki temu w szafie mam niemałą kolekcję cieplutkich swetrów we wszystkich możliwych kolorach i kilka par rękawiczek, takich z jednym palcem.
I one na sznureczku są, te rękawiczki.
Oczywiście,
prawda?
Na sznureczku.
Bo to gubisz
na sznureczku, jak przedszkolak, bo inaczej gubię je hurtowo.
Też mam w swoim dorobku rękawiczki, mogę jeszcze dorzucić dwa płaszcze, kilka swetrów wydzierganych na drutach, a także zrobiony na szydełku plażowy strój. Plażowy i twarzowy, bo różowy.
Naprawdę?
Aha.
Jesienne barwy przybierają nasze podcasty. Kolejny twój weekend już po wyborach parlamentarnych.
Tak.
Wybierzcie nas. Polecamy się na stronie RMF On.
No i mówimy do usłyszenia 18 października i to będzie pierwszy dzień weekendu z między innymi Światowym Dniem Statystyki.
Statystycznie to był 6. Mamy nadzieję, nie ostatni podcast Twój Weekend.
Zachęcamy do słuchania kolejnych.
No i zachęcamy oczywiście tradycyjnie do subskrybowania.